kart historii.
Nieznane lądowanie UFO na warszawskich Siekierkach. Z archiwum Kazimierza Bzowskiego. Lądowania UFO w obecnych czasach należą do rzadkości. Ponad 30 lat temu jeden z mieszkańców warszawskich Siekierek przeżył wręcz nieprawdopodobne spotkanie z UFO, które dosłownie lądowało nad świadkiem. To nieznane zdarzenie badał w 1981 roku świętej pamięci Kazimierz Bzowski, którego opis przytaczamy. Zdarzyło się w mojej praktyce badacza terenowego, że 14 października 1981 roku u moich drzwi wejściowych rozległ się alarmujący dźwięk dzwonka. Po chwili wpadło kilku rozgorączkowanych młodych ludzi, a wśród nich 12-letni Tomek, syn moich bliskich sąsiadów. Zataczał się on jak pijany z błędnymi oczyma i przeraził mnie wygląd jego twarzy, a z ust wydobywała mu się piana jak u wściekłego psa. Tomek pocieszył się znacznie, wypiwszy duszkiem, jedna po drugiej, dwie butelki Coca-Coli stojące akurat na stole. Cóż się okazało? Postanowił on iść do ogródka działkowego swoich rodziców, znajdującego się o kilometr od ich domu, by tam uciąć sobie jedną dynię. Miał zamiar wybrać z niej pestki do jedzenia. Jak pomyślał, tak i wykonał. Nie miał klucza do furtki, przelazł więc z trudem górą przez ogrodzenie z siatki. U nich na działce brak było jakiejś altany do przechowywania narzędzi. Był tylko daszek zrobiony z desek ustawionych dwuspadowo nad wykopanym rowem i przykryty z wierzchu ziemią i darnią. Tworzył rodzaj mocnej psiej budy takich rozmiarów, że od biedy mogło tam się zmieścić dziecko. Tomek kucnął tyłem do odwrotu wejściowego tej budy. Tuż obok rosła dorodna dynia. Gdy chłopiec zajęty był obcinaniem grubej łodygi przy pomocy tępego scyzoryka i nie zwracał uwagi na otoczenie, nagle z góry padł na niego cień. Dzień był wówczas pogodny, niebo prawie bezchmurne i godzina 10 rano. Zdziwiony chłopak w pierwszej chwili pomyślał, że to może jego ojciec przyszedł za nim, ale zerknąwszy ujrzał obok siebie dwie wysokie teleskopowate i srebrzyste nogi, które już dotykały ziemi przed nim, z jego lewej i z prawej strony. Natomiast nad nim zasłaniało mu słońce dno jakiegoś okrągłego, dyskoidalnego obiektu, który dosłownie lądował wprost na niego. Reakcja chłopca była niespodziewana, nawet dla niego samego. Wcisnął się tyłem pod ten daszek, podnosząc go swoimi plecami do góry. W chwilę później w przerażeniu wypadł na zewnątrz i w tym właśnie momencie UFO gwałtownie odskoczyło w górę, chowając swoje teleskopowe nogi. Tomek zaś, po wydostaniu się spod tego daszka, przebiegł przez całą działkę na odległość około 10 metrów w stronę płotu i tam z rozpędu przeskoczył dwumetrowy płot, opadając bezwładnie na ziemię, na szczęście nie robiąc sobie krzywdy. Zaraz też, ciągle będąc w szoku, pobił wszystkie rekordy prędkości, pędząc w stronę domu. Tu przechwycili go koledzy i jego starszy brat, prowadząc go do mnie, gdyż wiedzieli, że zajmuje się podobnymi sprawami. Zjawisko lewitacji związane z utratą ciążenia, jak widać, działa nawet do kilkunastu sekund po oddaleniu się UFO. Inaczej nie byłoby możliwym podniesienie plecami daszka wagi ponad 300 kg przy normalnej wartości pola grawitacyjnego, przeskoczenie dwumetrowej przeszkody, i to nie tak jak robią to sportowcy, skoczkowie wzwyż, ale po prostu biegiem, zwyczajnie w pozycji wyprostowanej, odbijając się od ziemi. Piana na ustach chłopca pojawiła się też prawdopodobnie za sprawą chwilowego zaniku pola grawitacyjnego w miejscu, w którym UFO siadało na ziemi. Tu brakowi ciążenia mogły ulec soki żołądkowe w jego ciele. Wydostały się one na zewnątrz pod postacią piany. Chłopiec zeznał, że był głodny przed wyprawą po dynię. Miał zatem pusty żołądek, wypełniony tylko sokiem żołądkowym, który wydzielał się już w oczekiwaniu na smaczne pestki z dyni. Co cię skłoniło do pójścia na działkę po tą dynię? Pytałem go. Wyjaśnił, że rodzice poszli do pracy, on wrócił wcześniej ze szkoły i w domu nie znalazł niczego do jedzenia. Potwierdził, że był po prostu głodny. Gdy rozpoczynałem ustalenia związane z tym przypadkiem, nasunęło mi się pierwsze spostrzeżenie. Obiekt był w pełni materialny, gdyż rzucił cień na chłopca. Takie drobne zdawałoby się spostrzeżenia, na które nie zwraca się uwagi w pierwszej rozmowie ze świadkiem, bo Tomek od pierwszych słów jego relacji już nim został i tak tylko był nadal traktowany, są bardzo istotne, gdyż z miejsca wyjaśniają, że świadek zetknął się nie ze zjawiskiem świetlnym, samym obrazem UFO, halucynacją czy przywidzeniem, jako że żadne z tych odczuć psychicznych nie rzuca przecież cienia na ziemię. Okres, gdy pojawiło się to UFO, które tak nastraszyło chłopaka, nie był odpowiedni do podejmowania jakichś prac zmierzających do pełnej rejestracji ani nagłośnienia tego zdarzenia. To był czas niepokojów społecznych, demonstracji, a w kilka tygodni później mieliśmy już stan wojenny. W sklepach, nie tylko spożywczych, były pustki. Również tak prozaiczne rzeczy, jak filmy małoobrazkowe, były wówczas prawie nie do zdobycia. Miałem wówczas w aparacie fotograficznym tylko polski film Photon HL27DL, w owym czasie zresztą najczulszy do zdjęć na światło dzienne. Natychmiast więc po wyjściu tych młodocianych świadków zatelefonowałem do znajomego fizyka, pana Grossa, o którym wiedziałem, że jako zapaleniec fotografiki z pewnością będzie mieć coś lepszego w aparacie. Okazało się, że i on goni resztkami. Przyszedł jednak przynosząc aparat o formacie filmu 6x6 cm z włożoną zupełnie niezwykłą błoną filmową. Była ona o czułości 2-3 DIN, specjalnie przystosowana do chwytania najmniejszych długości fal światła, a więc w paśmie barw od niebieskiej, fioletowej, ultrafioletu, aż do promieniowania gamma. Prawdę mówiąc, byłem zadowolony, że chcę użyć tak cennego na owe czasy filmu do rejestracji tego incydentu. Około godziny 16 udaliśmy się więc na tą działkę, by sfotografować miejsce tego dziwnego zdarzenia. Fizyk wykonał 3 zdjęcia z 8-zdjęciowej rolki, ja zużyłem cały film, pełne 36 klatek. Po 2 godzinach, po pracach w ciemni, mieliśmy wywołane oba filmy. I tu zaskoczenie. Jego film, uczulony na małe długości fali świetlnej, chwytający nawet promieniowanie rentgenowskie i gamma, na tych 3 użytych klatkach był spalony na czarno, ale pozostałe, nienaświetlone klatki, pozostające w kasecie, również zaczernione, jakby były silnie naświetlone. Cały mój 36-klatkowy film najwyższej czułości 27 DIN pozostał nienaświetlony, co było wówczas dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Jak to się stało? Jak to możliwe, że widzieliśmy wzrokowo normalny krajobraz i niczego dziwnego w tym miejscu? Nie było żadnych widzialnych efektów. Po UFO pozostał na półdzikiej działce tylko rozwiany koliście krąg o średnicy około 8 metrów, utworzony z wyłożonych ekscentrycznie wysokich chwastów. Na jedną rzecz nie zwróciliśmy wówczas uwagi. Doszliśmy do tego dopiero po paru dniach, gdy starannie badaliśmy całą działkę. Zaglądaliśmy pod osiadnięty i na poły zwalony daszek, pokrywający schowek na narzędzia, który Tomek rozsadził sobą od środka. Leżało tam kilka zardzewiałych nieco łopat i grabi, ale w pierwszej chwili one nas nie zajęły. Dopiero nieco później, po paru dniach, jeden z naszych badaczy chciał spróbować, czy i on też przy dużym wysiłku potrafiłby unieść na swych plecach te deski z ziemią, gdyby wszedł tyłem pod zadaszenie. Okazało się to niemożliwe. Ten prowizoryczny dach ważył jednak ponad 300 kg. Chłopiec w momencie nagłego stresu wywołanego strachem musiał mieć nagły zastrzyk adrenaliny ze swych nadnerczy, która na krótką chwilę wyzwala nieprawdopodobną siłę mięśni. Do tego doszła zmniejszona siła ciążenia w anomalii pola grawitacyjnego. Tu, aby zrobić miejsce na wciśnięcie się tam dorosłego mężczyzny, trzeba by było wpierw usunąć te narzędzia ogrodnicze. Okazało się, że są one jak sklejone razem. Mimo, że minęło już parę dni od zdarzenia, trzeba było użyć sporego wysiłku, by rozerwać szczepione ze sobą żelazne zakończenia łopat, grabi i łopatek. Tu działało silne pole magnetyczne i, co nas wówczas, przyznaję, nie zastanowiło, działało nadal. Pojawiło się ono w momencie kulminacji zjawiska, to jest przylotu UFO tuż nad chłopca lub później w momencie gwałtownego odlotu obiektu. Mieliśmy teraz już kilka elementów sprzęgniętych razem, które wystąpiły jednocześnie, a każde z osobna były nie do wyjaśnienia. A. Silne pole magnetyczne. B. silna, krótkotrwała anomalia grawitacyjna. C. Nieznane promieniowanie, które silnie prześwietliło niskoczułą błonę filmową uczuloną na zakresy UV, rentgenowskie i promienie gamma. D. Jakieś inne, a może to samo co dla punktu C promieniowanie, nie naświetlające w ogóle wysokoczułego filmu 27 DIN. Tomek, zapytany czy w momencie, gdy wyskoczył z tej ziemianki i został uniesiony w powietrze, zauważył coś dziwnego, choćby nawet może ten obiekt, odpowiedział. Wydało mi się, że przez ułamek sekundy widziałem obiekt o kształcie talerza, który przechylony odlatywał bardzo szybko w kierunku północno-wschodnim. Zdawało mi się, że w tym momencie padło na niego promieniowanie słoneczne i jak cały był srebrny, to w tym słońcu zabłysnął różowo. Dość długo trwało ustalanie wielkości tego obiektu. Stosując metodę porównań wielkości obiektu, widzianego przecież tylko przez krótką chwilę, do rzeczy ogólnie znanych, doszliśmy w końcu do wniosku, że mógł mieć on z 8 metrów średnicy, a grubości około 3. Był to opis lądowania UFO na warszawskich Siekierkach w 1981 roku z archiwum Kazimierza Bzowskiego, udostępniony przez badacza Arkadiusza Miazgę na blogu Spotkania z Nieznanym www.arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios.